Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku. Amen.
Ksiądz proboszcz powitał dzisiejszego zacnego gościa, jego ekscelencję księdza arcybiskupa Piero Mariniego, który wygłosi katechezę na stacjo Kongresu Eucharystycznego Diecezji Kaliskiej. Eccellenza la prego, a nome di tutti.
Buonasera a tutti, buonasera al vostro vescovo Edward, al vescovo ausiliare.
Ksiądz arcybiskup wita księdza biskupa Edwarda, biskupa pomocniczego.
Ai sacerdoti,
wszystkich kapłanów,
ai laici,
wszystkich osoby świeckie.
A tutti coloro che formano la Chiesa di Dio che è in calice.
Wszyscy, którzy tworzą kościół nazywany, na którego nazywamy kościołem w Kaliszu.
Ecco, questa sera vorrei dirvi alcune parole sulla relazione tra teologia eucaristica e pastorale liturgica.
Chciałbym dzisiaj powiedzieć w czasie tej katechezy o relacji, jaka zachodzi pomiędzy teologią eucharystyczną a duszpasterstwem liturgicznym.
Per parlare di teologia eucaristica non possiamo non tener conto degli ultimi documenti che in pochi anni sono stati pubblicati dalla Santa Sede, praticamente dal 2003 al 2007, in 4 anni, sono stati pubblicati tanti documenti. Il primo nel 2003 è Ecclesia de Eucharistia, pubblicata da Giovanni Paolo II, poi un'altra lettera apostolica Manenum Biscum Domine, sempre di Papa Giovanni Paolo II nel 2004, poi abbiamo l'istruzione Redemptionis Sacramentum su alcune cose che si devono osservare ed evitare circa la Santissima Eucaristia della Congregazione per il Culto Divino, e infine abbiamo il documento Sacramentum Caritatis con il quale Papa Benedetto ha riassunto e ha presentato a tutta la Chiesa le conclusioni del Sinodo dei Vescovi sull'Eucarestia del marzo 2007.
W ostatnich latach Kościół przygotował niebywałe bogactwo dokumentów odnośnie Eucharystii. Tak, 17 kwietnia 2003 roku Jan Paweł II podpisał encyklikę Ecclesia de Eucharistia, która dotyczy relacji pomiędzy Eucharystią a Kościołem. Trochę później otworzył on rok poświęcony Eucharystii pomiędzy październikiem 2004 a 2005 roku listem apostolskim Mane Nobiscum Domine z 7 października 2004 roku. W tym samym roku została też opublikowana przez Kongregację Kultu Bożego instrukcja Redemptionis Sacramentum o niektórych sprawach, które należy zauważyć i unikać odnośnie Najświętszej Eucharystii.
Tutti questi documenti ci hanno invitato in qualche modo a riconsiderare, a meditare su tutti i documenti dopo il Vaticano II, a cominciare dal Concilio Vaticano II sull'Eucaristia. E quindi questi documenti ci riportano alla necessità di vedere dopo il Vaticano II qual è stato lo sviluppo teologico del Concilio.
Wszystkie te dokumenty pokazują nam, zwłaszcza po Soborze Watykańskim II, jaki nastąpił rozwój teologiczny odnośnie do Eucharystii.
Già il Papa Giovanni Paolo II nel 1988, scrivendo la lettera nel 25° anniversario della Sacrosantum Concilium, ha invitato tutta la Chiesa a guardare in una prospettiva diversa la liturgia. Fino ad allora la liturgia era vista come un oggetto da riformare. Dopo di allora, dice Papa Giovanni Paolo II, dobbiamo considerare la liturgia come una fonte che rinnova la Chiesa, e quindi la liturgia non come oggetto, ma la liturgia come soggetto che forma la Chiesa e forma ciascuno di noi.
Papież Jan Paweł II w 1988 roku skierował do Kościoła list w 25. rocznicę uchwalenia Konstytucji o liturgii. Pokazał w nim, że liturgia nie może być przedmiotem jako oggetto di culto, nie może być przedmiotem kultu, ale jako forma, która zmienia
Non come oggetto da riformare,
jako przedmiot, żeby reformować,
ma come un soggetto che ci dà la vita,
ale jako podmiot, który daje nam życie.
Bene. Allora vediamo il concilio, a partire dal concilio, quali sono state le riscoperte che riguardano l'Eucaristia.
Zobaczmy, jakie były odkrycia teologiczne po Soborze Watykańskim II, odkrycia teologiczne dotyczące teologii eucharystycznej.
Prima di tutto,
przede wszystkim,
è da tener presente che l'Eucaristia è vista come un'azione.
Przede wszystkim Eucharystia musi być widziana jako akcja.
Come un'azione che ci coinvolge tutti.
Jako akcja, która nas wszystkich angażuje.
Come pane che viene spezzato, come sangue che viene versato per noi e per tutti. E quindi Gesù stesso ci ha presentato l'Eucaristia come un'azione, fate questo in memoria di me. Liturgia non è solo una preghiera, è una azione di Cristo, è un'azione nostra.
Liturgia nie jest tylko modlitwą, ale jako nasza akcja. Sam Jezus wziął, połamał chleb i powiedział, bierzcie i jedzcie. Wziął kielich i powiedział, bierzcie i pijcie. Więc sama liturgia jest akcją.
In particolare,
w szczególny
il
sposób.
Concilio ci ha detto che questa azione è una Pasqua. Ecco perché in tutti i testi del Concilio noi troviamo al centro il mistero pasquale. Pasqua significa passaggio.
W sposób szczególny Sobór powiedział, że tą akcją liturgiczną jest Pascha, czyli Pascha jako to przejście, passare.
Pasqua è nell'Antico Testamento Dio che è passato e ha salvato il suo popolo vedendo sugli stipiti il segno del sangue dell'agnello pasquale.
W Starym Testamencie Bóg, który przechodził, zbawiał swój lud.
Nel Nuovo Testamento Pasqua è il passaggio di nostro Signore Gesù Cristo dalla morte alla vita.
W Nowym Testamencie Pascha to przejście Jezusa Chrystusa ze śmierci do życia.
La Pasqua antica aveva un suo rituale. È il rituale celebrato ritualmente dagli ebrei.
W Starym Testamencie Pascha miała swój rytuał celebrowany przez Żydów.
La Pasqua del Nuovo Testamento ha un suo rituale che è la liturgia, la celebrazione dell'Eucaristia, nella quale noi celebriamo questa azione, questo passaggio.
W Nowym Testamencie Pascha też jest akcją, jest to ta akcja, którą celebrujemy w Eucharystii.
Ma è un passaggio attuale. Sapete che a Gerusalemme i Romani rinforzavano sempre le guardie in occasione della Pasqua, perché per gli ebrei ogni Pasqua il Signore passava di nuovo e ad ogni Pasqua vi erano delle rivolte, perché era il Signore che passava a liberare di nuovo il suo popolo.
W Jerozolimie podczas okupacji rzymskiej Rzymianie wzmacniali straże i żołnierzy, dlatego że każdej Paschy Signore passava, czyli przechodził Pan, ażeby wyzwolić swój lud. Dlatego wtedy często były różnego rodzaju rozruchy o charakterze wyzwoleńczym.
Questa caratteristica della Pasqua giudaica ebraica è passata a noi. Alla Chiesa Cattolica, alla Chiesa Universale.
Ta charakterystyka Paschy starotestamentalnej przeszła na Paschę nowotestamentalną do nas, do chrześcijan.
Pasqua è Cristo risorto che rivive la sua Pasqua per noi.
Pascha to dla nas to Chrystus zmartwychwstały, który żyje dla nas.
Ma Pasqua è anche la nostra Pasqua. Perché Cristo passa a salvarci affinché anche noi compiamo questo passaggio dalla morte alla vita, dalle tenebre alla luce, dal peccato alla grazia.
Pascha dotyczy również nas, bo przychodzi Pana, żeby nas wyzwolić z ciemności do światła, z grzechu, czyli ze śmierci do życia.
Allora una prima conseguenza di tutto questo è che la presenza di Cristo nell'Eucarestia non è fine a se stessa. Il Cristo viene nell'Eucarestia in modo sacramentale, non per essere presente, ma per compiere un'azione. La presenza è in funzione di un'azione che il Signore compie, della sua Pasqua.
Konsekwencją właśnie, taką konsekwencją jest to, że Chrystus jest obecny w Eucharystii, nie jest to cel sam w sobie, ale przychodzi w tym właśnie w tej akcji, w tym przejściu, ażeby nas wyzwolić.
Allora, in questo senso, siamo a pagina 3, in fondo, si comprende il progresso teologico realizzato nel cuore stesso della preghiera eucaristica. Le parole della narrazione dell'istituzione concernenti il pane nel messale di Pio V, quello del Concilio di Trento, dicono «Accipit et mandocate hoc est corpus meum, prendete e mangiate, questo è il mio corpo». Tutto l'accento è messo sulla presenza reale, questo è il mio corpo, unicamente perché i protestanti mettevano in dubbio la presenza reale. Ma nel Nuovo Testamento e nella liturgia del Concilio c'è stata un'aggiunta importante. Si dice accipit et manducate hoc est corpus meum quod pro vobis tradetur. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Ecco il mistero pasquale che prima era in qualche modo nascosto.
W tym sensie jest zrozumiałym postęp teologiczny, jaki dokonał się w samym sercu modlitwy eucharystycznej. Słowa ustanowienia dotyczące chleba w mszale Piusa V mówią tak: accipite et manducate hoc est corpus meum. Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Zatem podkreśla się po prostu obecność ciała Chrystusa. Natomiast w mszale posoborowym czytamy accipite et manducate hoc est corpus meum quod pro vobis tradetur. Bierzcie i jedzcie wszyscy, to jest ciało moje, które zostało za was wydane. Postęp teologiczny polega na podkreśleniu, iż ciało Chrystusa obecne w sakramencie jest ciałem wydanym i ofiarowanym za nasze zbawienie.
Lo stesso è per il sangue versato per voi.
To samo, jeżeli chodzi o krew wylaną za was.
Un'altra, siamo a pagina 4, un altro elemento che ci ha chiarito il Concilio Vaticano II è che al centro dell'Eucarestia sta Cristo Pasquale morto e risorto. Il Cristo dell'Eucarestia non è Gesù bambino, non è il Gesù storico, è il periodo è chiuso. Nell'Eucarestia è presente Gesù risorto, quello che ci hanno ricordato i Vangeli in questo periodo pasquale. Il Gesù risorto che è presente sacramentalmente, ma in un modo al di sopra, al di fuori del nostro mondo sensibile e visibile. È il Gesù che appare, che entra nel cenacolo e scompare, è il Gesù che si presenta ai discepoli di Emmaus, è il Gesù che si presenta a Maria Maddalena nel giardino il giorno della risurrezione. È Gesù risorto.
Drugą konsekwencją teologiczną teologii posoborowej dotyczącej Eucharystii jest fakt, że w centrum Eucharystii jest tajemnica paschalna Chrystusa umarłego, zmarłego i zmartwychwstałego. W pierwszym liście do Koryntian Paweł mówi, święty, jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, próżne jest nasze przepowiadanie i próżna jest nasza wiara. Zmartwychwstanie Jezusa jest warunkiem, który umożliwia istnienie Eucharystii, wiary i sakramentów. Właśnie dlatego On zmartwychwstał, jest obecny w świecie i w Kościele i możemy czynić to na Jego pamiątkę. Obecny Chrystus jest w Eucharystii, to co dodał arcybiskup Marini, jest nie Chrystus Jezus Dzieciątko, ale Chrystus Zmartwychwstały, ten, którego choćby widziały kobiety w ogrodzie po zmartwychwstaniu.
Gesù risorto è quello che rende possibile la nostra Eucaristia, perché Gesù risorto è presente in ogni tempo e a ogni chiesa e in ogni luogo.
Gesù zmartwychwstały to jest ten, który umożliwia nam celebrowanie Eucharystii.
Siamo a pagina 4, quindi il Concilio di Trento, che aveva sottolineato la presenza reale nell'Eucarestia per opporsi alle chiese della Riforma, e allora il Concilio ha fatto bene, ma comportava poi nella liturgia il rischio di dimenticarci della cosa più importante, che la presenza reale era in funzione del sacrificio di Cristo, fatto cibo consegnato a noi e fatto sangue sparso di nuovo per noi.
Twierdzenie Soboru Trydenckiego o realnej obecności przeciwstawiało się reformacji, lecz zawierało ryzyko oddzielenia wiary w obecność od wyznania wiary w tajemnicę paschalną. Do tego stopnia, że czasami zapominano, że przymiotnik substancjalny używany przez Sobór Trydencki odsyła do rzeczywistości ontologicznej, a nie fizyczno-chemicznej oraz, że termin transsubstancjale oznacza rzeczywistość realną natury duchowej, gdyż jak podkreślał święty Augustyn, w takiej przemianie jesteśmy my sami przemienieni. Ofiara eucharystyczna uobecnia nie tylko tajemnicę cierpienia i śmierci Zbawiciela, ale także tajemnicę zmartwychwstania, w której ofiara odnajduje swoje ukoronowanie.
Questo passaggio di Cristo, la sua Pasqua, che diventa corpo spezzato e sangue versato, è fatta per noi, perché noi, ricevendo il suo corpo, possiamo vivere nella nostra vita il mistero pasquale. Quindi la presenza reale di Cristo è in funzione nostra, è per noi, perché noi attuiamo nella nostra vita questo mistero pasquale.
To przejście Chrystusa, który staje się ciałem i krwią, jest uczynione dla nas, abyśmy my mogli żyć tym życiem, które żyje Chrystus.
E il Giovanni Paolo II ci ricorda poi, siamo a pagina 5, che il sacrificio eucaristico rende presente non solo quindi il mistero della passione e della morte del Salvatore, ma anche il mistero della risurrezione in cui il sacrificio trova il suo coronamento. È in quanto vivente e risorto che Cristo può farsi nell'Eucaristia pane della vita, pane vivo.
To, co wcześniej mówiłem, rzeczywiście ofiara Chrystusa, mówi Jan Paweł II w dokumencie Ecclesia de Eucharistia, ofiara Chrystusa uobecnia się nie tylko przez tajemnicę cierpienia i śmierci Zbawiciela, ale także przez tajemnicę zmartwychwstania, w której ofiara odnajduje swoje ukoronowanie, koronamento.
Nella messa, quando noi celebriamo l'Eucaristia, con la preghiera eucaristica noi non passiamo dalla non presenza di Cristo alla presenza di Cristo, ma da una presenza multiforme a una presenza particolare che è quella dell'Eucaristia. Perché all'inizio della messa noi dovremmo fare la genuflessione all'assemblea. Quando due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E quando il sacerdote ci dice Dominus vobiscum, noi abbiamo tradotto il Signore sia con voi, ma questo verbo non c'è in latino. Si potrebbe tradurre anche il Signore è con voi. L'importanza di fare una comunità è fondamentale per noi cristiani. Quando noi ci raduniamo per la comunità, Cristo è presente in mezzo a noi.
To najpierw ta część, która jest w tekście. Jan Paweł II, czyniąc w dokumencie zmartwychwstanie ukoronowaniem ofiary, pokazuje, że teologia realnej obecności jest nieodłączna od koncepcji, że tajemnica paschalna jest jedynym wydarzeniem. Ponadto tajemnica eucharystyczna nie może być upodobniona do obecności Chrystusa przedpaschalnego. Chrystus jest w pełni obecny w Eucharystii, ale na sposób obecności ukrzyżowanego i zmartwychwstałego dla swojego Kościoła. W Eucharystii bowiem, to co było wcześniej, Chrystus nie przechodzi od nieobecności do obecności, lecz od wielorakiej obecności do uobecnienia Jego ofiary, przez co wchodzimy w komunię z Nim i uczestniczymy, czyli mamy udział w nowym przymierzu Jego krwi. I Ekscelencja dodał właśnie z tym pozdrowieniem na początku, że właściwie w języku włoskim il Signore to pozdrowienie, il Signore sia con voi, oznacza niech Pan będzie z wami, a właściwie nie ma odpowiednika. W języku łacińskim nie jest dokładne, bo jest to nie życzenie, ale stwierdzenie faktu, że jest to obecny, bo gdzie dwaj i trzej i tak dalej, tam ja jestem pośród nich, pośród was. A więc jest to fakt najważniejszy, że jest komunia z Bogiem. Jest to stwierdzenie od samego początku liturgii.
Siamo a pagina 6. Allora, un'altra scoperta o sottolineatura che la riforma liturgica ha fatto è stata l'azione dello Spirito Santo.
Trzecim odkryciem teologii posoborowej jest właśnie to zesłanie Ducha Świętego, l'effusione dello Spirito.
Fino al Concilio di Trento, la Chiesa di Roma aveva conservato un unico canone, che era il canone romano, anche se nell'antichità vi erano più canoni anche a Roma.
Do soboru trydenckiego Kościół miał tylko jeden kanon, jedną modlitwę eucharystyczną, chociaż w starożytności Kościół miał ich więcej.
Alcune chiese orientali ne hanno 80, 100
Niektóre
di
kościoły
preghiere eucharistiche.
80, a nawet 100 modlitw eucharystycznych.
Con il Concilio Vaticano II si sono inserite altre preghiere eucaristiche, si è passata a una pluralità di anafore.
Sobór Watykański, czy od Soboru Watykańskiego II zostały wprowadzone inne modlitwy eucharystyczne, czyli możemy mówić o innych, o multiforme, czyli...
Si è ripresa un'antica anafora romana che Ippolito aveva scritto in greco, perché nei primi secoli a Roma si scriveva in greco, era, la lingua era greca, e è diventata la preghiera eucaristica seconda,
con
alcuni ritocchi.
Wrócono do starej anafory świętego Hipolita, wiadomo, z III wieku, i na podstawie niej ustanowiono właśnie drugą modlitwę eucharystyczną.
E poi la preghiera eucaristica terza, la preghiera eucaristica quarta, che sono di nuova composizione.
Potem trzecia, czwarta i nowe kompozycje modlitw eucharystycznych, czyli generalnie wracamy do tradycji starożytnej.
In tutte queste preghiere eucaristiche si è inserito, voi trovate, l'invocazione dello Spirito Santo.
We wszystkich modlitwach eucharystycznych jest wprowadzone wezwanie do Ducha Świętego.
Prima della consacrazione e dopo la consacrazione.
Przed konsekracją i po konsekracji.
Ora ti preghiamo umilmente. È la preghiera eucaristica terza. Manda il tuo spirito a santificare quei doni che ti offriamo perché diventino il corpo e il sangue di Cristo, tuo figlio nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri.
W trzeciej modlitwie eucharystycznej na przykład modlimy się tak: teraz prosimy Ciebie pokornie, ześlij Twojego Ducha, aby uświęcił te dary, które Tobie ofiarujemy, aby stały się ciałem i krwią Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana.
Dopo la consacrazione, dopo le parole della consacrazione, abbiamo un'altra epiklesi.
Mamy drugą epiklezę.
Sul popolo.
Mamy drugą epiklezę nad ludem.
Ma non dobbiamo pensare che siano due epiklesi diverse.
Ale nie możemy
L'invocazione dello Spirito è una sola.
Nie możemy mówić, że są dwie epiklezy, tylko to jest jedna i ta sama modlitwa do Ducha Świętego.
Perché l'assemblea diventi essa stessa tempio dello Spirito, diventi fa di noi un solo corpo. Vedete, il corpo di Cristo, il pane trasformato dallo Spirito, deve diventare il nostro corpo trasformato dallo Spirito.
Po to właśnie, żeby Kościół stał się świątynią Ducha Świętego, ale również my, nasze ciało, by stało się świątynią Ducha Świętego.
Possono sembrare delle pie esortazioni, ma tutto questo comporta una prassi pastorale che noi dobbiamo tenere presente.
Wydaje się, że to są takie pobożne życzenia, ale okazuje się, że to jest niezwykle ważne dla praktyki duszpasterskiej i musimy się z tym liczyć.
Cominciamo adesso a vedere le cose un po' più pratiche.
Zobaczmy teraz rzeczy bardziej praktyczne.
La mensa della parola.
Stół Słowa Bożego. To byłaby czwarta taka konsekwencja i owoc nowej teologii posoborowej. Stół Słowa Bożego.
Voi sapete tutte che la liturgia della parola 5-6 e la liturgia eucaristica sono così strettamente congiunte tra loro da formare un unico atto di culto. Nella messa infatti viene imbandita tanto la mensa della parola di Dio quanto la mensa del corpo di Cristo, e i fedeli ne ricevono istruzione e ristoro. La mensa è una. Su questa mensa, sull'altare, viene posto il Vangelo, il libro dei Vangeli. Quindi parola ed eucaristia sono da vedere insieme.
Proviamo. Więc tak, liturgia słowa i liturgia eucharystyczna są ze sobą ściśle powiązane. Także tworzą jeden i ten sam akt kultu. We mszy świętej stół Słowa Bożego jest tak zastawiony jak stół ciała Pańskiego, stąd wierni otrzymują pouczenie i siłę. Jest to z ogólnego wstępu do mszału rzymskiego. Liturgia słowa nie stanowi zatem wstępu do mszy świętej, ale jest częścią integralną celebracji, gdyż Chrystus jest obecny w swoim słowie w ten sposób, iż to On sam mówi, kiedy w Kościele jest czytane Pismo Święte. Ekscelencja dodał właśnie, kiedy Ewangeliarz jest kładziony na ołtarzu. To jest stół Pański Eucharystii, ale jednak kładziemy Słowo Boże, by pokazać, że jest to jeden i ten sam akt kultu, a są zastawione dwa stoły Słowa i ciała Eucharystii.
Forse l'avrai già detto, ma questo porta che la liturgia della parola non è un'introduzione alla messa, non è un'introduzione, è parte della celebrazione, una parte integrante, perché Cristo è presente nella sua parola, è Lui che parla quando nella Chiesa si legge la Sacra Scrittura. Vedete le varie presenze di Cristo.
To są właśnie ten, już wcześniej właśnie, więc to są ten sam akt kultu, a różne obecności Chrystusa w liturgii.
Paolo VI, Paweł VI, nell'enciclica Mysterium Fidei, credo che siamo nel 65 o 66, ha scritto questo: la presenza di Cristo sotto le specie eucaristica è detta reale non per esclusione. Ci sono altre presenze reali di Cristo. La presenza nella parola è una presenza reale, la presenza nell'assemblea è una presenza reale. Quella nell'Eucaristia, nelle specie eucaristica, è detta reale per antonomasia, cioè perché è la presenza più corporea delle altre, in cui c'è presente il suo corpo e il suo sangue.
Ostatnie, więc tak, nawiążę do tego. Ostatnie stwierdzenie Konstytucji Soborowej Liturgii w numerze 7, w którym są przedstawione szczegółowo różne sposoby obecności Chrystusa w celebracji. Chodzi tu właśnie o ten jeden o z najbardziej odważnych kroków, jakie uczynił Sobór w relacji do pobożności średniowiecznej. Paweł VI dokonał syntezy powyższej doktryny w encyklice Mysterium Fidei, w której obecność Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi, nazywana realną, niewyłączną także inne nie byłyby rzeczywiste, ale że jest obecny w najwyższym stopniu. Jest to Mysterium Fidei numer 40.
Il Vangelo di Giovanni ci aiuta a comprendere questa relazione inscindibile che c'è tra la parola e il pane, tra la prima parte della messa e la seconda.
Ewangelia świętego Jana pomaga nam zrozumieć właśnie ten szczególny związek pomiędzy Słowem Boga a ciałem Chrystusa.
Se ricordiamo il prologo di Giovanni, il Verbo di Dio si è fatto carne. Nel capitolo sesto ci dice Giovanni, questa carne diventa pane offerto per la vita del mondo.
W prologu świętego Jana, pamiętamy, jest tak, Słowo Boga stało się ciałem i tutaj ciało stało się chlebem ofiarowanym za życie świata. Szósty rozdział, 51 werset. Z czytelnym odniesieniem do ofiary, jaką Chrystus złożył ze samego siebie.
Ecco, leggiamo adesso alcune parole di San Gerolamo, il quale era un focoso croata, dalmata, il quale si è ritirato a Betlemme e ha potuto fare la traduzione della Bibbia dal ebraico al latino, perché si è fatto aiutare da due monasteri di donne, tra cui c'era la Paolina, che gli hanno fatto tutte le traduzioni, e poi la gloria l'ha preso un po' lui, San Gerolamo. Ma senza queste donne, se voi andate ancora oggi a Betlemme, c'è ancora la grotta di San Gerolamo, dove ha lavorato lì con la Paolina, Eustochio e tutte le altre matrone romane che sono andate con lui.
Teraz niektóre właśnie odniesienia do świętego Hieronima, który przetłumaczył, wiemy, Biblię i tak dalej, pochodził z Dalmacji, wycofał się, to znaczy udał się i był w Betlejem, gdzie możemy tę grotę podziwiać i tak dalej, z pomocą niektórych kobiet i tamtych monasterów, które były. Otóż tenże święty Hieronim w odniesieniu do tej ogromnej wagi Słowa Bożego powiedział następujące rzeczy.
Gerolamo diceva, guardate che prima di lui la Bibbia era stata tradotta in latino nell'Africa del Nord, la chiesa più antica. Vabbè. Gerolamo dice questo: noi leggiamo le sante scritture, io penso che il Vangelo è il corpo di Cristo, il Vangelo è il corpo di Cristo. Leggi tu forse.
Certo, certo. W tym miejscu musimy przypomnieć to, co twierdzi święty Hieronim. Mówił tak: czytamy Pismo Święte, ja myślę, że Ewangelia jest ciałem Chrystusa. Myślę, że Pismo Święte jest Jego nauką. I kiedy On mówi, kto nie będzie spożywał mojego ciała i nie będzie pił mojej krwi, Jan 6 rozdział, 53 werset, to te słowa, choć należy rozumieć w kontekście tajemnicy Eucharystii, to jednak ciałem Chrystusa i Jego krwią są także słowa Pisma, nauczanie Boga. Ho detto tutto quello citato, tutto fino al fondo.
Grazie. Allora voi capite che noi non possiamo celebrare l'Eucaristia senza celebrare la parola di Dio.
Nie możemy celebrować Eucharystii bez celebracji Słowa Bożego.
Allora voi capite che fino al Concilio Ecumenico Vaticano II la messa era valida da velo a velo. Cioè se uno entrava in chiesa dopo la parola di Dio, quando il sacerdote alzava il velo del calice, la messa era ancora buona.
Przed Soborem Watykańskim, czy do Soboru Ekumenicznego Watykańskiego II, właściwie msza święta była ważna, nawet jak ktoś wszedł po liturgii Słowa Bożego.
Allora vi rendete conto del cambiamento di mentalità.
Czyli jak się zmieniła mentalność, kultura właśnie w odniesieniu do Eucharystii.
Allora, adesso passiamo a vedere un altro aspetto. L'Eucaristia e la comunione ecclesiale.
Kolejnym, piątą konsekwencją odnowy teologicznej po Soborze Watykańskim II jest Eucharystia i wspólnota eklezjalna.
Noi vediamo, sono entrate due bambine, forse della prima comunione.
Widzimy dziewczynki, które weszły,
ma
na pewno są z pierwszej komunii świętej.
Comunione non è solo aprire la bocca, o come noi in Italia, come fanno i mendicanti, mettere la mano per ricevere l'ostia.
Co oznacza słowo komunia? To nie tylko to jest to, że otwieramy usta i przyjmujemy komunię świętą, lub tak jak żebrzączycy w Italii wyciągają rękę po dar.
La comunione è qualcosa di molto più importante.
Komunia jest czymś bardziej ważnym i wartościowym.
L'assemblea cristiana è invitata a ricevere il corpo eucaristico di Cristo al fine di diventare suo corpo ecclesiale. Pagina 8, lì al primo capoverso.
Temat eklezjologii eucharystycznej lub eklezjologii komunii vado questo no.
Hanno messo. Leggi il primo capoverso.
Sì, sì. Ma biblijne korzenie w upomnieniu. Może.
Pagina 8.
Tak, tak. Ostatnim i fundamentalnym odkryciem teologii eucharystycznej XX wieku jest eklezjalne ukierunkowanie. Eucharystia tworzy Kościół. Tu quella prima parte dove ha detto Delibac.
Sì.
Jest, podsumowując teologię patrystyczną w tym względzie, ojciec Delibac. Jego studia, także i ojca Tilarda ze strony katolickiej oraz ze strony prawosławia metropolity Ioannisa Zizolausa, podkreślają, że wspólnota chrześcijańska jest zaproszona, aby przyjmować ciało Chrystusa, ażeby stać się ciałem eklezjalnym. Primo pastrze.
Il corpo di Cristo e il sangue di Cristo presente nell'Eucaristia. Adesso è nuovo questo. Sono perché noi diventiamo il corpo di Cristo. Sant'Agostino, quando parlava ai suoi contadini, diceva: voi andate a ricevere la comunione, il sacerdote vi dice Corpus Christi, voi che cosa rispondete? Amen. Che significa che tu credi che quello è il corpo di Cristo? Non è importante questo. Più importante è dire: io sono il corpo di Cristo. Noi dobbiamo essere costruite come membra di Cristo. La Chiesa si costruisce con l'Eucaristia.
Kościół buduje się przez Eucharystię. I dał tu przykład ekscelencja tak, jak ksiądz mówi, to jest ciało Chrystusa, co mówimy? Amen. Co to oznacza, że no, tak jest, wierzę w to. Czy to jest najważniejsze? Ważne jest, byśmy my stali się ciałem Chrystusa, przez to Kościołem.
Se voi andate a leggere il capitolo 10-11 di San Paolo apostolo ai Corinti, San Paolo si era reso conto che i Corinti
pierwszy list do Koryntian 10 rozdział i 10-11 Paweł zdał sobie sprawę, że
sì, allora non c'era ancora la distinzione tra il pasto e l'Eucaristia.
Pomiędzy posiłkiem a Eucharystią.
Perché vedete, nostro Signore ha celebrato l'Eucaristia durante un pasto. Si mangiava, si beveva e nello stesso tempo c'era l'Eucaristia. Per i primi anni, i primi decenni, questa separazione non c'è stata. Quindi a Corinto mangiavano, bevevano e facevano l'Eucaristia.
W Koryncie jedzono, pito i sprawowano Eucharystię. Nie było Eucharystii, nie było rozróżnienia pomiędzy posiłkiem a Eucharystią.
Solo che i padroni della casa di Corinto erano case come venivano costruite a Roma, c'era una parte per i padroni di casa all'interno e c'era una parte fuori.
Była część dla panów, dla właścicieli tych domów i była część na zewnątrz.
Allora, i padroni di casa stavano dentro.
Wewnątrz byli
właściciele. La servitù stava fuori.
A prości ludzie byli na zewnątrz.
Allora San Paolo dice: voi non potete celebrare l'Eucaristia se non formate una unica comunità. Se voi dividete il corpo di Cristo, la vostra Eucaristia è invalida, diceva San Paolo.
Nie możecie sprawować Eucharystii, jeżeli nie będziecie tworzyć jednego zgromadzenia, jednego ciała.
Perché il corpo che noi riceviamo ci fa membra del corpo di Cristo e non possiamo dividere questo corpo.
Ciało, które przyjmujemy, sprawia, że stajemy się jednym ciałem, którego nie możemy rozdzielać.
Vedi, tante cose sono nate, tante cose storte, tante cose buone anche nel secondo millennio.
Per l'Eucaristia, również w drugim tysiącleciu.
Per l'Eucaristia sono nate tante cose difficili, soprattutto nel secondo millennio, quando un maestro famoso Berengario ha cominciato a parlare di presenza mistica di Gesù nell'Eucaristia. Ma mentre Berengario parlava di presenza mistica, che derivava dal greco mysterion, cioè sacramento, la presenza sacramentale,
która pochodzi od słowa greckiego mysterion, co oznacza tajemnica,
queste sue parole sono state interpretate come un dubbio nella presenza reale. Allora hanno cominciato a parlare di presenza reale.
I te dwa słowa zostały, doprowadziły do wątpliwości dotyczącej realnej obecności Chrystusa w Eucharystii, dlatego zaczęto mówić o...
Ma il punto più importante dell'Eucaristia non è la presenza reale, è il sacramentum unitatis, come dice San Tommaso, Bonaventura, eccetera, come dice il Concilio alla Lumen Gentium numero 26. Noi quando andiamo all'Eucaristia non andiamo per assistere a un miracolo. Quando riceviamo l'Eucaristia noi non riceviamo un miracolo, riceviamo una cosa ancora più importante: noi riceviamo l'invito di Gesù a diventare come Lui, a diventare suo corpo, a essere nel mondo coloro che continuano la vita di Gesù.
W tym momencie, więc tak, że nie jest najważniejsza ta obecność realna Chrystusa w Eucharystii, ale Eucharystia rozumiana jako sakramentum unitatis, jako sakrament jedności. Przeczytam ten cały Eccellenza, leggo quello passo che lei ha scritto. Przypominamy w głównych liniach, że taka eklezjologia eucharystyczna, rozwinięta przez ojców greckich i łacińskich, została częściowo przyćmiona przez polemiki eucharystyczne dotyczące choćby tego mistyka, o której Ekscelencja mówił, Berengaria, ale nigdy nie została zapomniana nawet w drugim tysiącleciu, ponieważ dzięki wielkim teologom, takim jak choćby święty Tomasz z Akwinu czy Bonaventura, wymiar eucharystyczny pozostał zawsze jasny. Najpierw na Soborze Lateraneńskim IV, a potem na Soborze Trydenckim powróciła definicja Eucharystii jako sacramentum unitatis, czyli sacramentum jedności.
Adesso bisognerebbe passare alla parte un po' più pratica, ma vedo che il tempo... A che ora abbiamo la messa? Alle 6?
Alle 6.
Abbiamo poco tempo. Allora, vi dico solo poche cose. Siamo a pagina 13. La liturgia attua ciò che è scritto nella Sacra Scrittura. Noi leggendo il Vangelo leggiamo la storia di alcune relazioni che ha avuto un popolo con Gesù. Noi celebrando l'Eucaristia dobbiamo imparare ad avere le stesse relazioni che quel popolo ha avuto con Cristo.
Siamo alle conclusioni, Eccellenza, perché io ho altre pagine, quindi perché ho polacco e italiano insieme, le pagine non corrispondono. Dove siamo alla conclusione?
Dalla teologia eucaristica alla prassi pastorale, ma questa è nuova.
Sì.
Questo che ho detto è nuovo.
È nuovo, non ho ascoltato però.
Vabbè. Cioè la Sacra Scrittura, noi ciò che leggiamo nella Sacra Scrittura noi dobbiamo attuare nell'Eucaristia.
To co czytamy w Piśmie Świętym musimy aktualizować właśnie w Eucharystii.
Prima della Sacra Scrittura c'è stata la comunità cristiana.
Przed Pismem Świętym była wspólnota chrześcijańska.
Prima della scrittura c'è la comunità.
Przed Pismem Świętym była wspólnota.
Prendete un esempio. Una donna
na przykład
aveva delle perdite di sangue.
Kobieta,
e ha detto se riesco a toccare il suo mantello io sarò guarita.
Powiedziała, jeżeli tylko zdołam dotknąć Pana.
Ecco. È una esperienza vissuta dalla prima comunità cristiana.
To było doświadczenie przeżyte przez pierwszą wspólnotę chrześcijańską.
Il Signore si è sentita guarita, ma subito il Signore dice chi mi ha toccato.
I ona potem poczuła się uzdrowiona. Pan pyta, kto mnie dotknął.
Fino a quando quella donna davanti a tutti esce e fa la sua professione di fede, sono stata io.
I kiedy ta kobieta jest uzdrowiona, wychodzi przed wszystkim i mówi: to ja dotknęłam i ja zostałam uzdrowiona.
Se noi non facciamo la nostra professione di fede davanti alla comunità, nella comunità, non siamo salvati.
Jeżeli nie dokonujemy naszego wyznania wiary przed wspólnotą, nie będziemy zbawieni.
Perché la comunità viene prima della parola di Dio.
Bo wspólnota jest
è avvenuto nell'Antico Testamento e è avvenuto anche nel Nuovo.
Tak było w Starym, jak i Nowym Testamencie.
Non c'è tempo per spiegare ancora questo punto, ma un'altra cosa vorrei dirvi, forse un'ultima cosa.
Nie ma już za bardzo czasu, chciałbym powiedzieć prawdopodobnie ostatnią rzecz.
Per vedere l'unità nelle nostre celebrazioni. Quando noi entriamo,
o jedność naszych celebracji.
Comincio dall'offertorio perché il resto purtroppo non abbiamo tempo. Quando siamo all'offertorio vengono portati i doni all'altare.
Są przynoszone dary do ołtarza, na ołtarz.
Sono i doni.
To są dary.
Per l'Eucaristia. Il pane e il vino.
Chleb i wino.
E l'acqua che vengono portati all'altare. Non ci sono altri doni, per questo i nostri altari, se voi andate nell'antichità, sono tutti altari piccoli, perché portavano i doni che erano per l'Eucaristia.
W starożytności były małe ołtarze, bo przynoszono dary.
Non erano i doni da sacrificare al Dio come ai tempi di Paolo e di Barnaba.
Do ofiar, tak jak było w czasach Pawła i Barnaby.
Questi doni vengono portati all'altare, dice il sacerdote, perché diventino per noi, per tutti.
Te dary są przynoszone na ołtarz, tak jak mówi kapłan, żeby
i fedeli portano
nas,
i doni, ognuno porta il suo dono.
Każdy przynosi swój dar.
E è un'azione di tutta la comunità. A me piace quando vado in Brasile, perché all'offertorio escono tutti dal posto come per la comunione e ognuno porta le sue offerte qui a lato dell'altare per indicare questa partecipazione della comunità,
perché
i doni, cioè le ostie, diventino per noi.
Aby hostie stały się dla nas.
Poi il sacerdote dice la preghiera eucaristica sul pane perché diventi il corpo di Cristo, sulla comunità perché diventi il corpo di Cristo, ma poi quando si arriva a otto barane Boże, c'è sempre un sacerdote che va al tabernacolo a prendere queste. Ma
a potem idzie
io dico, ma questo non ha capito nulla. Io molte volte in Italia vedo i preti che escono con i doni, ma li hanno portati qui, li abbiamo consacrati perché diventano per noi.
Że dary zostały przyniesione na ołtarz, żeby stały się ciałem
manca
dla
qualche
nas.
Cosa la messa se non viene dal tabernacolo.
I potem Najświętszy Sakrament nie pochodzi z
il tabernacolo è entrato in chiesa solamente nel 1200. Per 1200 anni era conservato in sagrestia.
Przez 1200 lat tylko konserwowano
per i ammalati.
Tylko
la riforma liturgica ci ha detto che il luogo migliore per conservare il sacramento non è l'aula della celebrazione, ma è una cappella laterale.
I było to w kaplicy bocznej.
Ma è chiaro che noi accettiamo il sacramento, anch'io faccio di un'impressione qui, ma si parla dell'ideale.
Ale mówimy o tej
allora vedete che
głównej.
Perché noi diciamo la preghiera eucaristica sui doni che abbiamo portato all'altare se poi ne andiamo a prendere degli altri?
E potem idziemy przynieść inne.
Noi offriamo la nostra vita perché diventi sia trasformata dal Signore, perché noi la riceviamo, perché trasformi la nostra vita. Ma vedete che non ha senso. Ecco, questi sono gli aspetti della pastorale liturgica che i sacerdoti dovrebbero sapere, anche perché c'è un testo della Sacrosanctum Concilium che dice che i fedeli devono ricevere le ostie consacrate durante la messa che si celebra. Ma quando si tratta della praticità, alle volte i principi vengono meno. Vi ho dato così alcune informazioni. Vi ho dato alcune informazioni così generali o generiche.
O charakterze generalnym, ogólnym.
Chiedo scusa a Don Zibi se non ho seguito il testo, ma ho detto tante altre cose. E non so se c'è tempo per alcune domande. Premetto che io non ho l'esclusiva della verità.
Jak sami widzicie, ekscelencja, przetłumaczyłem cały ten tekst, który miał bardzo dużo stron. Pewnie będzie możliwość, żeby to było wydrukowane, przetłumaczone i tak dalej. Ekscelencja odchodził, ale teraz proponuję, jeżeli byłyby jakieś pytania, jeżeli w ogóle udało nam się coś przekazać w tym względzie. Nie ma czasu raczej. Piuttosto non ce l'abbiamo tempo, eccellenza, perché alle 6 abbiamo la Santa Messa, poi la dedicazione di una cappella e il concerto.
Grazie a tutti e scusate la lunga chiacchierata.